Islam wywodzi się z chrześcijaństwa, a przez to są na przykład ci sami Noe, Adam, Abraham czy Mojżesz. A tak to jest całkiem sporo różnic, bo w chrześcijaństwie człowiek jest dzieckiem Boga, a w islamie jest jego całkowicie posłusznym sługą. W islamie nie ma czegoś takiego jak grzech pierworodny. Islam uznaje, że chrześcijanie wierzą w trzech bogów, a przecież jest tylko jeden. Na tym różnice się nie kończą, bo Jezus nie jest synem Boga, tylko jest cudownie poczęty przez Boga. Według Koranu Żydom tylko się wydawało, że Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, a Bóg go po prostu uratował i wziął żywcem do siebie. Jest pięć filarów islamu. Wyznanie wiary w jednego Boga, modlenie się pięć razy na dobę, post, jałmużna i pielgrzymka do Mekki, choćby raz w życiu, jeżeli stać człowieka na to, bo wcale stać go nie musi. Żeby lepiej zrozumieć islam, lepiej zrozumieć podstawowe słowa. I tak, Allah to nie imię, a słowo w języku arabskim i oznacza Bóg. Słowo islam ma dwa tłumaczenia. Jedno oznacza pokój, a drugie podporządkowanie się Bogu. Muzułmanin oznacza podążającego drogą wyznaczoną przez Boga, czy poddanego Boga. Z kolei Koran uznany jest za święty tylko w języku arabskim i po arabsku oznacza recytację. A z Koranem jest tak, że nie jest napisany chronologicznie tak jak Biblia, to miszmasz wszystkiego, przy czym nawet niektóre opowieści się zwyczajnie powtarzają. Słów parę muszę powiedzieć na temat Mahometa. W ogóle ten to był kupcem, podróżował dużo, aż w pewnym momencie stwierdził, że doznał objawienia i zaczął głosić nową religię. I mało tego, że religię, to uciec musiał do Medyny, a jego zwolennicy doszli do wniosku, że skoro jest nowa religia, to przydałoby się podbić i zjednoczyć plemiona arabskie. W każdym razie, według podań Koranu, Mahomet sam nie napisał. Pisał. Otrzymał go od archanioła Dżibrila, czy jak kto woli Gabriela. A mówię, że otrzymywał, a nie otrzymał, ponieważ archanioł Gabriel mu przekazywał Koran stopniowo przez 23 lata, od 22 grudnia 609 roku naszej ery, aż do śmierci Mahometa w roku 632. A był recytowany przez Dżibrila cały ten czas. Tu pojawia się dygresja na temat dżinów, bo Alladyna kojarzy praktycznie każdy i postać dżina siłą rzeczy tak samo. Ten z Alladyna był w porządku, natomiast były i zbuntowane dżiny. I tak zbuntowany dżin, niczym nasz zbuntowany anioł, o imieniu Iblis, jest odpowiednikiem chrześcijańskiego szatana. Ten zbuntowany dżin próbował wziąć pod włos Mahometa, szepcząc jakieś bezeceństwa, jakieś nieprawdziwe wersety Koranu, a te znane są pod nazwą szatańskich wersetów. Natomiast Koran został opracowany pod oficjalnym nadzorem pierwszych przywódców islamskich w Medynie. I zaznaczam, że tak naprawdę Mahomet wcale nie napisał Koranu, ponieważ Mahomet był niepiśmienny. Napisany został przez jego osobistego sekretarza. A trzeba jeszcze powiedzieć, że to nie jest tak, że muzułmanie to wyznawcy islamu. To dość mylne uproszczenie. Muzułmaninem jest wszak każdy, kto poddaje się woli Boga. I zgodnie z tą definicją muzułmanami są Abraham, Mojżesz czy Jezus. Nawet drzewa i kwiaty są muzułmanami, bo rosną zgodnie z tym, jak tego oczekiwał Bóg. W Koranie jest wzmianka nie o pięciu, ale trzech modlitwach, jak u Żydów. Inne teksty opowiadają natomiast, że Bóg nakazał modlić się 50 razy dziennie, ale Mahomet wytargował zmniejszenie tej liczby do pięciu. Przed modlitwą należy się umyć, stąd kraniki z wodą przed meczetami. Ablucji, czyli obmycia, dokonuje się myjąc kolejno ręce, zęby, usta, nos, głowę, uszy, kostki i nogi. Muzułmanie modlą się zawsze zwróceni twarzą do Mekki, świętego miasta islamu, w którym urodził się prorok Mahomet. Modlitwę można odmówić wszędzie, nie tylko w meczecie. Wielokrotnie w krajach islamskich widywano kierowców autobusów czy tirów, którzy w porze modlitwy zjeżdżają na stację benzynową, by tam modlić się w specjalnym pomieszczeniu. Można modlić się oczywiście także w domu, w czystym, godnym miejscu. Dywanik sadżadża, który służy do przykrycia miejsca modlitwy, żeby nadal być czystym, jest opcjonalny. W islamie znany jest też różaniec. Składa się z 33 lub 99 koralików, każdy z nich symbolizuje jedno z 99 imion Boga. Najważniejsza jest modlitwa w piątek w południe. Piątek to także dzień wolny od pracy. W islamie nie ma kapłanów, są grupy znawców Koranu i nauczycieli, tak zwani imamowie i muezini. Przejdźmy teraz do słyszanego wielokrotnie w wiadomościach, w radiu czy telewizji Ramadanu. Ramadan to miesiąc, w którym Koran nakazuje post. Celem postu jest nauka kontrolowania emocji i pożądania. Samo niejedzenie nic nie daje, ważniejsze jest znaczenie wewnętrzne postu. Odróżnienie prawdy od fałszu, przerwanie rutyny zaspokajania potrzeb, zrozumienie tych, którzy naprawdę głodują, oczyszczenie ciała z toksyn i chyba najważniejsze, wzmocnienie moralne. Post dotyczy każdego zdrowego muzułmanina powyżej 10 roku życia i kieruje się kilkoma zasadami. Musi trwać od świtu do zmierzchu. Jada się dwa posiłki przed świtem i po zachodzie słońca. W czasie dnia nie wolno ani jeść, ani pić, ani też palić, uprawiać seksu i używać kosmetyków. Należy w tym czasie ofiarowywać jałmużnę. Jest kilka za to wyjątków. Z postu w czasie Ramadanu zwolnione są kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, chorzy, podróżujący dłużej niż 3 dni, czy ludzie w podeszłym wieku. Takie osoby mogą pościć w innym miesiącu w roku, a w czasie Ramadanu powinny codziennie nakarmić przynajmniej jedną ubogą osobę. A jak się ma Jezus do Mahometa? Jezus według Koranu jest prorokiem Boga i co ciekawe jest wymieniany częściej w Koranie niż Mahomet. A Maryja częściej się pojawia niż w Nowym Testamencie. W islamie najważniejszy jest Koran. Natomiast na drugim miejscu są hadisy. Hadisy opisują życie Mahometa, a w islamie zachęca się do tego, by go naśladować. A że o życiu Mahometa ani widu, ani słychu w Koranie, no to stworzono niezależnie hadisy. Tylko jest jeden problem z hadisami, ponieważ ciężko określić, czy dany hadis jest autentyczny i czy to, co przedstawia, trzyma się przysłowiowej kupy. Nawet po dziś dzień islamscy duchowni klasyfikują hadisy i albo są kategoryzowane jako autentyczne, albo jako dobre, a często się zdarza, że są po prostu słabe. Co ciekawe, Mahomet jest nazywany czasem ojcem kotów, bo właśnie te zwierzęta upodobał sobie najbardziej. Obdarzał je szczególnymi względami i nakazywał ich dobre traktowanie. Według jednej z legend to właśnie kot ocalił Mahometa przed wężem. W podziękowaniu prorok pozostawił na kocim czole odciski swoich palców, błogosławiąc cały gatunek. W przeciwieństwie do kotów, psy nie są lubianymi przez muzułmanów zwierzętami. Szczególnie czarne psy uznawane są przez niektórych za wcielenie zła. Żeby zapamiętać, na co się dzieli Koran, czyli że dzieli się na sury i na aje, wystarczy sobie popowtarzać, że trzeba rzucić surowym jajem. I tu pojawiają się nasze sury i aje. Koran dzieli się na 114 rozdziałów, czyli 114 sur. Z kolei sury dzielą się na wersety, czyli właśnie aje. Ciekawostką jest niewątpliwie flaga Arabii Saudyjskiej. To, co widnieje na fladze tego kraju, to wyznanie wiary. Tak zwana szahada mówi, że nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem. Ciekawe, gdyby na polskiej fladze miał się pojawić napis, to jaki napis by się pojawił? Nie sposób zrozumieć islamu, jeśli nie spojrzeć na pozycję kobiet. Sposób, w jaki są traktowane, wynika z troski i potrzeby ochrony. Patologie są tłumaczone jako nierozumienie zasad islamu przez sporadycznych muzułmanów. Jest sporo zrozumiałych zasad, w meczecie panie stoją za panami, żeby ci mogli się skupić na modlitwie, a nie na podziwianiu atrakcyjności pań. Kobiety też pierwsze się kłaniają i czekają, póki mężczyźni wstają z pokłonu, a wszystko po to, by nie patrzeć na wypięte w ich kierunku tyłki tych panów. Co ciekawe, tego problemu nie ma w nowoczesnych meczetach, gdzie specjalnie dla pań są odrębne, wygodniejsze, klimatyzowane pomieszczenia. Funkcjonuje powszechne, skromne ubieranie się i wielu muzułmanów uważa, że to zachodnie mody czy przesadny kult ciała uderza w godność kobiety. Życie jest najwyższą wartością, więc jeśli kobieta żyje tam, gdzie niebezpiecznie być muzułmaninem, to może zrezygnować z noszenia chusty, a jeśli życie od tego zależy, to wtedy można zjeść trochę wieprzowiny, ale tylko tyle, żeby przeżyć. Tylko, tak jak jest sporo zrozumiałych i jasnych zasad wytyczonych kobietom, tak również pojawiają się dość kontrowersyjne zasady. Pewnie najbardziej kontrowersyjną zasadą jest ta, że Koran zezwala na bicie kobiet. Wprawdzie wspomina o lekkim biciu i to dopiero po licznych upomnieniach słownych, ale bicie to bicie. Drugą, może niekontrowersyjną zasadą, a bardzo luźno interpretowaną, jest kwestia dziedziczenia, bo Koran mówi o tym, że kobiety mają prawo dziedziczyć, ale nie jest wcale nigdzie powiedziane, że po połowie. Na koniec o dwóch raczej negatywnie kojarzonych terminach: szariat i dżihad. Szariat to prawo islamskie. Nie uznaje rozdziału między prawem świeckim a religijnym. Wynika z Koranu, Sunny i jednomyślnej zgody uczonych i sędziów. Stosowanie szariatu w różnych państwach wygląda różnie. W większości państw islamskich istnieją sądy świeckie. Sądy religijne dotyczą głównie spraw małżeństw oraz dziedziczenia. Iran i Arabia Saudyjska to kraje, gdzie panuje absolutne prawo szariatu. W mniejszym stopniu prawo szariatu panuje też w Libii, Sudanie i Nigerii. Szariat budzi sprzeciw w społecznościach Zachodu ze względu na dość drastyczne kary, bo występuje zarówno ukamienowanie w ramach kary za cudzołóstwo oraz obcięcie rąk w zamian za kradzież. Z kolei dżihad wielu kojarzy się z atakami z 11 września 2001. Muzułmanie przeklinają dzień zamachów, ponieważ maleńka grupka fanatycznych fundamentalistów spowodowała, że cały świat zaczął postrzegać muzułmanów jako opętanych dżihadem wariatów. Trzeba pamiętać, że terrorystom zależy na spektakularnych zamachach, a dżihad oznaczał pracę nad sobą, żeby wyeliminować grzechy oraz popularyzować islam. Dżihad był pokojowy, miał nawracać i umacniać wiarę. A że jakieś 150 lat po śmierci Mahometa zaczęło być gorąco, bo bitwa goniła bitwę, to dodano jeszcze jedną metodę szerzenia islamu poprzez walkę zbrojną. A tak dżihad postrzegany jest obecnie, szczególnie pod kątem terroryzmu. Islam, temat rzeka. A jeśli jeszcze chcielibyście zanurzyć się w tej rzece, to dajcie znać w komentarzach. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się materiał spodobał. Jak tak, kciuki do góry, jak nie, to w dół. A jak średnio, to dajcie kciuka w bok i rzućcie zupełnie innym tematem do kolejnego filmu. Dziękuję też za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was zastanowi się, jak się udoskonalić. I już, czyli już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.